Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to we wrześniu kolejnego roku wystartuje pierwsza załogowa misja Artemis II wokół Księżyca. Na wrzesień 2026 planowane jest lądowanie pierwszych astronautów w pobliżu południowego bieguna Księżyca w ramach Artemis III. Trzymajmy kciuki. Na przylądku Canaveral na Florydzie pod koniec lipca, mamy początek sierpnia 2024, gdy nagrywam ten odcinek, dotarła z Nowego Orleanu główna część rakiety. Rakiety, która posłuży do programu Artemis. Była ona transportowana drogą wodną na barce. Ja miałam okazję to zobaczyć z bliska i dziś Wam opowiem o tym, co widziałam, a także o ośrodku NASA, Kennedy Space Center, na przylądku Canaveral. Dzień dobry, hello i zapraszam na odcinek. Hej, tu Lidia Krawczuk. Los rzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Na początek proszę pamiętajcie o subskrybowaniu podcastu Ameryka i ja, ok? I jakaś fajna mała recenzja też byłaby wskazana. Dobrze, zaczynamy. Zgodnie z kalendarzem NASA, za rok we wrześniu powinniśmy usłyszeć odliczanie takie jak to.
And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond.
Wznosimy się wspólnie z powrotem na Księżyc oraz dalej. Tak mówił w listopadzie 2022 roku komentator NASA w czasie testowego startu. Misja za rok będzie miała oznaczenie Artemis II. Pierwsza była misją testową, bez ludzi na pokładzie statku kosmicznego Orion. Teraz, to znaczy za rok, we wrześniu 2025, poleci wraz z nią czworo astronautów. Pod koniec lipca na terenie Kennedy Space Center na przylądku Canaveral na Florydzie przy 30-stopniowym upale, znaczy nawet było więcej niż 30, i wilgotności powietrza na poziomie 82%, byłam świadkiem niezwykłej operacji w ramach programu Artemis II. To było naprawdę fantastyczne doświadczenie, obserwowanie z bliska rozładunku i przetransportowania rdzenia rakiety, tej głównej części, do budynku montażowego NASA. To był dla mnie naprawdę, naprawdę ekscytujący moment. Powróciły oczywiście wspomnienia. W 2011 roku w tym samym miejscu obserwowałam ostatni pożegnalny lot promu kosmicznego Atlantis na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Kilkanaście dni później miałam też okazję zobaczyć powrót promu na przylądek Canaveral. Nigdy tego nie zapomnę, to były naprawdę niesamowite przeżycia. Tych emocji, tych wrażeń, tych wzruszeń nie sposób jest zapomnieć, zwłaszcza że mogłam być jak najbliżej się dało, no biorąc oczywiście pod uwagę środki ostrożności, bezpieczeństwa i wymogi NASA. My dziennikarze, oczywiście ci, którzy przeszli weryfikację i otrzymali akredytację, aby pojawić się na terenie NASA, w tym momencie mogliśmy uczestniczyć, mówię w tym momencie teraz w lipcu, uczestniczyć w dwóch dniach, nazwijmy to, wydarzeń dla mediów. Pierwszy dzień to było samo zobaczenie, iż przypływa barka z tą największą częścią rakiety i zobaczyliśmy też budynek, w którym składane są rakiety nośne, no ale o tym to może troszeczkę później, ponieważ chcę tak naprawdę zacząć od drugiego dnia. Drugiego dnia nastąpiło przetransportowanie tej rakiety. To jest tak naprawdę część całości, ale to jest ta największa, największa część. Ona ma 64 metry wysokości. Także w tym dniu przerzucano tę część rakiety z barki do pobliskiego budynku montażowego. Ten budynek to się nazywa The Vehicle Assembly Building i to jest taki biały, charakterystyczny, prostokątny, biały budynek bez okien, taki trochę klocek. Na nim jest widoczne to błękitne, charakterystyczne, okrągłe logo NASA w kształcie kuli ziemskiej i z boku jest namalowana tak pionowa amerykańska flaga. Mówię o tym dlatego, że będąc na Florydzie, w tamtych rejonach, na przylądku Canaveral, po prostu go widać. I w tym budynku, także jeżeli wy będziecie kiedyś na Florydzie, na przylądku Canaveral i zobaczycie taki budynek z charakterystycznym malowaniem flagi i z tym logo NASA, to widać z daleka, bo to jest bardzo duże malowanie, to pamiętajcie, że to jest właśnie ten budynek montażowy, w którym przygotowuje się pojazd kosmiczny czy rakietę kosmiczną do lotu. I w tym budynku właśnie są składane rakiety. Tu przygotowywano też na przykład wahadłowce do startu. I w tym dniu, kiedy ja byłam, operacja polegała na tym, żeby ten wielki rdzeń, ten trzon rakiety, który przybył z Nowego Orlanu, wsadzić, dosłownie tak powiem, do tego budynku. I właśnie w tym momencie, gdy operacja transportu miała miejsce, kiedy to było tak powoli przewożone z tej barki do budynku, to rozmawiałam tam na miejscu z Mattem Ramseyem, który jest menedżerem misji Artemis II. Także posłuchajmy teraz, co mi powiedział na miejscu, no i po tym będę opowiadała dalej.
What are we seeing?
Co tutaj widzimy? To jest rdzeń wyłaniający się z barki. Rdzeń jest kręgosłupem SLS i wielu nadchodzących misji Artemis. Został załadowany na barkę w zeszłym tygodniu. Podróż tutaj zajęła około 7 dni. Z Nowego Orlanu. Tak, z Nowego Orlanu. Więc co robimy tutaj, to przetaczamy go i wjedziemy nim do tych otwartych drzwi, które tam widzisz. To jest budynek montażu pojazdów, gdzie wykonamy prace poziome na rdzeniu, a następnie we wrześniu zamontujemy rakiety nośne. A gdy zamontujemy rakiety nośne, obrócimy rdzeń do pionu i umieścimy go między rakietami nośnymi i przymocujemy. Czyli do września to będzie zrobione. We wrześniu zakończymy pracę nad rdzeniem. Widzisz tę mobilną platformę startową w oddali? Tak, ona musi tu wrócić. To na niej montujemy rakiety nośne. Ustawiamy je, umieszczamy rdzeń między nimi, a potem montujemy górną część. Następnie umieszczamy na nim statek kosmiczny Orion. Czy mógłby pan wyjaśnić w najprostszy sposób dla osób, które nie są techniczne, wszystkie kroki, które trzeba wykonać, aby to było gotowe na start w przyszłym roku, we wrześniu? Pewnie. Musimy mieć z powrotem tu mobilną platformę startową. Platforma ta zabiera cały zestaw. Gdy wszystko jest złożone, wyjeżdżamy na platformę startową i startujemy. Ale przedtem musimy mieć z powrotem mobilną platformę w budynku montażowym pojazdów. Musimy mieć rakiety nośne, które już są w tym brązowym budynku, który widzisz tam z tyłu. Te rakiety nośne są w dobrym stanie, są gotowe do użycia. Mamy rdzeń. Zostaną wykonane na nim prace i wtedy zaczniemy montaż. Po montażu przeprowadzimy testy. Testy będą odbywać się na platformie startowej. Przeprowadzimy próbne tankowanie. Wrócimy tu z powrotem, przygotujemy do lotu, wyjedziemy ponownie i wystartujemy. Czy myśli pan, że do września przyszłego roku to się uda? Tak, zawsze istnieje możliwość, że coś się wydarzy, czego nie przewidzieliśmy, lecz myślę, że możemy dotrzymać terminu wrzesień przyszłego roku. Co jest największym wyzwaniem? Największym wyzwaniem będą testy zintegrowane. To będzie prawdopodobnie od końca tego roku kalendarzowego do startu. Będziemy przeprowadzać testy zintegrowane cały czas. To jest największe wyzwanie moim zdaniem. Testy zintegrowane. Ilu ludzi jest zaangażowanych w ten program? Nie jestem pewien. Setki? Tysiące? Powiedziałbym, że tutaj w KSC setki, w różnych centrach setki. Marshall Space Flight Center jest odpowiedzialny za rdzeń i rakiety nośne oraz zestaw SLS. Orion, JSC, Johnson Space Center jest odpowiedzialny za statek kosmiczny Orion. Mają tam swoje zespoły inżynierskie i produkcyjne. I oczywiście Exploration Ground Systems tutaj mają swoje zespoły. Mają mobilną platformę startową, centrum kontroli startu i odpowiedzialność za złożenie wszystkiego razem. Czy widział pan film Zabierz mnie na Księżyc? To jest nowy film. A nie widziałem go. Słyszałem o nim i chcę go zobaczyć. Jedna z moich córek i zięć powiedzieli, że muszę to zobaczyć. I niektórzy moi znajomi mówili, że muszę to zobaczyć. Jestem bardzo zainteresowany, aby go zobaczyć. A jaka jest pana reakcja i emocje na temat teorii, że rząd, NASA sfabrykowali lądowanie na Księżycu? Nie przychylam się do tego punktu widzenia. Dla mnie to fantazja. Znam niektórych ludzi, którzy pracowali przy Apollo i wiem, jak ciężko nad tym pracowali. No cóż, poprzestanę na tym.
Well, I'll leave it at that.
Okay. Thank you so much.
Great. It's good to meet you.
Thank you.
I tu muszę się jeszcze oczywiście zatrzymać na chwilkę przy filmie. Nie widziałam jeszcze tego filmu, ale koniecznie chcę zobaczyć. On wchodził na ekran, akurat wtedy była konwencja w Milwaukee. No nie było czasu. Ale myślę sobie, że to jest idealny film na lato. Zwłaszcza iż teoria spiskowa na temat tego, że Amerykanie sfingowali lądowanie na Księżycu, jest nadal żywa. Mimo tylu lat. To jest film z udziałem Scarlett Johansson i Channinga Tatum, Fly Me to the Moon, czyli Zabierz mnie na Księżyc. On wszedł na ekrany kin 20 lipca, czyli w 55. rocznicę lądowania człowieka na Księżycu. I ten film skupia się na Kelly Jones. W tej roli występuje Scarlett Johansson. Ona jest specjalistką do spraw marketingu i jej zadaniem jest poprawa wizerunku NASA oraz przygotowanie planu B, gdyby z lądowaniem poszło coś nie tak. No i chociaż ta fabuła filmu to nie jest oficjalnie oparta na faktach, to myślę, że wiele osób będzie zaciekawionych, zwłaszcza takich zwolenników teorii spiskowych, no bo wciąż wiele osób uważa, że do takiego właśnie zadania zrekrutowano reżysera Stanleya Kubricka. I zresztą Fly Me to the Moon nawiązuje do tej plotki w końcowych momentach zwiastunu, także możecie sobie zobaczyć. I to jest taka mała dygresja, tutaj odnoszę się do tego, że film jest w kinach, ale już w tej chwili wracam do tego, co się działo na przylądku Canaveral. Słyszeliście, gdy Matt Ramsay mówił o wyrzutni startowej, to się nazywa Launchpad. I powiem wam, tak, ja obserwowałam starty wahadłowców i rakiet na Florydzie z różnych miejsc. I oficjalnie z terenu NASA, z akredytacją i rzeczywiście możliwością bycia jak najbliżej się da, ale również spoza terenu NASA, bez akredytacji, tak jak wielu innych ludzi. Jeżeli będziecie na Florydzie w czasie, gdyby odbywał się jakikolwiek start, bo oczywiście ja widziałam dwa starty wahadłowców, jedno lądowanie, potem była przerwa, nic nie latało, potem Falcon startował, także no, widziałam różne momenty. Także, jeżeli będziecie na Florydzie w czasie, kiedy odbywa się jakikolwiek start, w rejonie oczywiście przylądka Canaveral, to zobaczycie ten start. To widać z plaży. Jeżeli się ustawimy na przykład wzdłuż Banana River, no to jest wiele miejsc, z których to widać. Także można sobie na przykład w przyszłym roku zaplanować wakacje na Florydzie we wrześniu, jak będzie start misji Artemis 2 i zobaczyć ten start. Także tutaj tak może sugestia dla tych, którzy planują w przyszłym roku wizytę w Stanach Zjednoczonych. Może częścią tego planu będzie właśnie wrzesień w rejonie przylądka Canaveral. Jeszcze nie ma oczywiście dokładnego terminu, no ale to trzeba obserwować. I może przy okazji start rakiety w kierunku Księżyca, misja załogowa. Także, jeszcze właśnie teraz tak chciałam wam powiedzieć, że jak byłam wtedy i był ten transport, to akurat zaczęło padać. Po prostu zaczęło lać tak mocno, że wszyscy tam się schowaliśmy pod niewielki daszek, no ale dosyć szybko przestało. Myślałam, że to powietrze zrobi się takie lżejsze, może na chwileczkę, ale zaraz znowu było ciężko. Było ciężkie. Ale wracając do platformy startowej. Też ją widać z różnych punktów, ponieważ ona ma taki wysoki stelaż, wygląda jak taka konstrukcja, szara, stalowa, wysoka konstrukcja. Myślę, że kojarzycie z pewnością tą stalową konstrukcję z telewizji, z internetu, jak jest jakikolwiek start, to obok rakiety, czy jak były wahadłowce, to obok był zawsze taki pionowy, taki szary szkielet. No mogę powiedzieć, że trochę to wygląda jak taki wielki, szary słup wysokiego napięcia. Wiecie, jak te słupy wyglądają. I właśnie to jest ten element, o którym mówił Matt Ramsay. On jest mobilny i służy do przemieszczenia rakiety z budynku na platformę startową. I to się przemieszcza bardzo wolno na takiej platformie z wielkimi gąsienicami. I na chwilę się przy tym zatrzymam, bo myślę, że to jest ciekawy wątek. Przez ponad 40 lat NASA posługiwała się dwoma gigantycznymi platformami na gąsienicach, które nazywały się po prostu CT-1 i CT-2, czyli CT-1 i CT-2. I za pomocą tych olbrzymów, które ważyły po prawie 5,5 miliona funtów, czyli to będzie jakieś 2,5 tysiąca ton każdy, przewożono z hangarów na wyrzutnie wszystko, począwszy od pierwszej rakiety Saturn, na wahadłowcach skończywszy. Na początku lat 60. NASA rozważała kilka metod transportu rakiet na wyrzutnię, no bo jakoś trzeba je z tego budynku, z tego hangaru, nazwijmy to, może taki ten budynek montażowy, ale też taki hangar, powiedzmy, no trzeba te rakiety jakoś przetransportować. I inżynierów zainspirowały operacje wydobywcze, które wykorzystywały koparki. I ostatecznie producent ciągników gąsienicowych z Ohio zbudował dla NASA dwa pojazdy o takim podwoziu gąsienicowym z wykorzystaniem dwóch silników dieslowo-elektrycznych, które były zdolne transportować rakiety, a potem wahadłowce z tego budynku hangaru na przylądku Canaveral, czyli z tego Assembly Building, na miejsce startu, które jest oddalone o blisko 6 kilometrów. I ten czas przejazdu wynosił jakieś tam ponad 6 godzin. Ten przejazd był zawsze wielkim widowiskiem, zwłaszcza w czasach wahadłowców, no i oczywiście w erze internetu, ponieważ NASA robiła na żywo transmisję. Umieszczała też w sieci mnóstwo zdjęć, na których widać stojące w pozycji pionowej wahadłowce. To dzisiaj można przecież to zobaczyć. Zresztą można też zobaczyć ten przejazd w internecie, tak, takiego wahadłowca. Te wahadłowce były zawsze oczywiście pięknie podświetlone, no teraz rakiety będą, tak? Ponieważ no, czasami te przejazdy odbywały się wieczorową porą, także dlatego to całe oświetlenie. I przez ponad 40 lat pojazdy na gąsienicach wykonały ponad 300 kursów na takich specjalnych żwirowych ścieżkach, no bo tam musi być ten przejazd dostosowany do tych gąsienic, żeby z budynku montażowego na to miejsce startu pojazd, rakietę, wahadłowiec przetransportować. No i co teraz? No i teraz NASA unowocześniła jeden z tych pojazdów, dokładnie CT-2 i mimo, że on ma ponad 50 lat, może służyć dalej przez wiele lat i on będzie służył przy misjach na Księżyc i na Marsa. Ten pojazd CT, czyli CT, Crawler Transporter, ma, uwaga, wielkość boiska do bejsbola. To jest taka wielka, płaska platforma, do której przymocowane są te gigantyczne gąsienice, o których mówiłam, 8 w sumie, i na nią umieszcza się, no ja mówię, że to jest platforma, ale też na to umieszcza się to z kolei tą platformę startową i przewozi się do tego budynku. Dobrze, to może teraz też powiem ze dwa słowa o samym przylądku. Bo to miejsce słynie z tego, że mieści się właśnie tutaj amerykańskie Centrum Lotów Kosmicznych. Cape Canaveral, czyli przylądek Canaveral, jest częścią regionu Florydy, znanego jako Space Coast, ponieważ załogowe statki kosmiczne Stanów Zjednoczonych są właśnie stąd wystrzeliwane. I przylądek Canaveral znajduje się na wschodnim wybrzeżu Florydy. Oczywiście rozciąga się wzdłuż Oceanu Atlantyckiego. To jest taka niska, piaszczysta równina, tam jest dużo wydm i wszelkiego rodzaju mokradeł. Teren jest stosunkowo płaski, no czyli to jest takie idealne miejsce dla startów rakietowych i innych takich działań związanych z lotami kosmicznymi. Kennedy Space Center to jest jedno z najważniejszych miejsc na świecie związanych z badaniami kosmicznymi zarządzane przez NASA. Agencja zatrudnia ponad 12 tysięcy ludzi i to centrum nosi imię prezydenta Johna Kennedy'ego. Dlaczego? We wrześniu 1962 roku prezydent John Kennedy wygłosił historyczne przemówienie w Houston w Teksasie, w którym zapowiedział podbój Księżyca. Kiedy Kennedy obejmował urząd prezydenta półtora roku wcześniej, wielu Amerykanów miało poczucie, że Stany Zjednoczone przegrywają ze Związkiem Radzieckim kosmiczny wyścig. Rosjanie zdołali już wystrzelić pierwszego sztucznego satelitę Sputnik 1, a 3 miesiące po zaprzysiężeniu Kennedy'ego Jurij Gagarin stał się pierwszym człowiekiem w przestrzeni kosmicznej. Zdecydowaliśmy, że w tej dekadzie polecimy na Księżyc i dokonamy innych rzeczy, nie dlatego, że to jest łatwe, ale właśnie dlatego, że to jest trudne. I to jest właśnie to, co Kennedy powiedział we wrześniu 1962 roku na stadionie w Teksasie. I to przemówienie Kennedy'ego, no już dziś takie historyczne, figuruje pod tytułem We Choose to Go to the Moon. Zamordowany w 1963 roku Kennedy nie doczekał momentu, gdy Neil Armstrong wypowiadał te oto słowa 20 lipca 1969 roku stając na Księżycu. Dla jednego człowieka to jeden mały krok, dla ludzkości to skok ogromny. Armstrong nie poleciał nigdy więcej w kosmos. NASA nie chciała ryzykować życia astronauty, pierwszego człowieka na Księżycu. No i niestety dla niego przydzielono mu pracę przy biurku. A poza tym cała załoga misji Apollo 11, czyli Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins, oni mieli swoje obowiązki promocyjne. Astronauci jeździli po całych Stanach Zjednoczonych, promowali NASA i opowiadali o swojej wyprawie. Armstrong odszedł z NASA w 1971 roku, no i wtedy rozpoczął pracę na Uniwersytecie Cincinnati, zmarł w 2012 roku. Natomiast Buzz Aldrin, który wspólnie z Armstrongiem odbył wówczas spacer kosmiczny, powiedział kilka lat temu w jednym z wywiadów, że po misji Apollo 11 załoga nie utrzymywała ze sobą kontaktów. Mówił, że to wszyscy mieli inne osobowości, że to były czysto zawodowe relacje. W 2010 roku 80-letni wówczas Aldrin wziął udział w amerykańskim Tańcu z Gwiazdami, zajmując przedostatnie miejsce. Michael Collins, który w czasie, gdy Armstrong i Aldrin spacerowali po Księżycu, krążył po orbicie w module dowodzenia Columbia, czekając na kolegów, on odszedł z NASA w 1970 roku, już też nie żyje, zmarł w 2021. NASA wysłała na Księżyc w sumie 12 astronautów między 1969 a 1972 rokiem. Dziś już nie żyje większość z nich. No i do dziś żaden człowiek nie znalazł się poza niską orbitą okołoziemską od zakończenia programu Apollo i od czasu, gdy Neil Armstrong wypowiadał te słowa, o których wspominałam, czyli dla człowieka to jeden mały krok, dla ludzkości to skok ogromny. Jak wiemy, celem NASA od lat jest misja na Marsa. Był taki wywiad, jakiego udzielił Washington Post były astronauta Scott Kelly. To jest ten astronauta, który ma brata bliźniaka Marka, który też był astronautą, a teraz jest senatorem i wymienia się jego jako potencjalnego kandydata na wiceprezydenta Kamali Harris. W momencie nagrywania tego odcinka jeszcze nie ma decyzji, także nie wiem, czy to będzie on. W każdym razie jego brat Scott, który spędził na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ponad rok, powiedział, że w tym wywiadzie, o którym wspominałam, że za każdym razem NASA zmuszana jest do zmiany obranego kierunku wraz z wyborem nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. I w grudniu 2017, wtedy prezydentem był Donald Trump, Trump zapowiedział powrót na Księżyc i że to był taki oficjalny cel amerykańskiej polityki w zakresie eksploracji kosmosu. No i jak widać, ten cel jest kontynuowany. Można sobie zadać takie pytanie. Dlaczego Amerykanie nie mogli po prostu wysłać ludzi na Księżyc, skoro udało im się to w 1969 roku, a do dzisiaj mają takie zaawansowane przecież technologie? No i odpowiedź jest krótka, bo chodzi tutaj właśnie o finansowanie, o pieniądze i o decyzje. Kiedy pierwszy człowiek postawił stopę na Księżycu, celem Amerykanów było pokonanie Związku Radzieckiego w kosmicznym wyścigu. Nie zbudowano wówczas trwałego modelu, który umożliwiałby powroty na Księżyc. Czyli nie zadbano o łańcuch dostawców niezbędnych do ciągłego transportu sprzętu, wyposażenia i ludzi. No i tak jak mówią znawcy tematu, motywacją powrotu na Księżyc musi być chęć eksploracji, a nie wygrania czegokolwiek. No i teraz wszystko na przylądku Canaveral koncentruje się wokół programu Artemis, którego celem jest powrót człowieka na Księżyc, no i oczywiście też jest dalsza eksploracja Marsa, bo to jest też przecież cel NASA. I teraz chciałabym wrócić do tego pierwszego dnia, gdy widziałam, jak rakieta przypłynęła na barce, ale tego dnia zabrano nas również do budynku, w którym znajdowały się rakiety nośne. I to jest inny budynek, to nie jest ten budynek, o którym ja mówię, ten taki biały z dużym niebieskim logo NASA w kształcie kuli ziemskiej i z tą flagą wymalowaną. To jest zupełnie inny budynek. I my do tego budynku, bo do tamtego białego nie mogliśmy wejść, do którego transportowano tą rakietę z barki, ale tego wcześniejszego dnia, do tego drugiego budynku, mogliśmy wejść i tam byli przedstawiciele NASA do naszej dyspozycji, do dyspozycji dziennikarzy i można było z nimi przeprowadzać rozmowy. I właśnie w tym budynku, przy rakietach nośnych, które były na etapie montażu, rozmawiałam z inżynierem Erikiem Tormanem. No przy okazji powiem wam, że zanim nas przewieziono autobusem do tego budynku, to psy obwąchiwały nasz sprzęt, nasze plecaki, bo tam są bardzo takie duże wymogi, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. No trzeba się podporządkować wielu zasadom. I w autobusie musieliśmy nawet zostawić nasze smartfony. Także zero fotek i filmów telefonem, tylko można było to robić aparatem. Jak również musiałam zostawić nawet mój Apple Watch, czyli nic, co transmituje dane, nie mogło być w tym budynku. Także musieliśmy to wszystko zostawić. Także ta rozmowa odbywała się w budynku o ogromnej kubaturze. Było tam gorąco, no bo wiecie, taki budynek montażowy, ten nie ma klimatyzacji, drzwi otwarte, szerokie, wielkie. I te rakiety nośne były też otoczone wieloma stelażami, takimi rusztowaniami, które po prostu no, umożliwiają tym montażystom, osobom, które przy nim pracują, dotarcie do takiego każdego elementu, fragmentu tej rakiety. Także zatem posłuchajmy mojej rozmowy z Erikiem Tormanem.
Okay, sir. What
is, co jest za panem? Co
what
widzimy?
So behind us are the aft assemblies.
Za nami znajdują się tylne zespoły do rakiet nośnych, zarówno lewe, jak i prawe. To, na co patrzymy, nazywa się tylnym zespołem, ponieważ składa się z trzech części. Mamy dyszę, która jest oczywiście na dole. Mamy to, co nazywamy tylną osłoną, która łączy dyszę i silnik. Na górze znajduje się silnik i to jest ten tylny silnik, o którym mówimy. Łączymy te trzy elementy razem i tworzymy tylne zespoły. Większość prac tutaj dotyczy właśnie tego tylnego zespołu. Gdy skończymy, jesteśmy gotowi do stworzenia rakiety nośnej. Segmenty są przechowywane w innym budynku. Kiedy jesteśmy gotowi do złożenia rakiety nośnej, transportujemy ją do budynku pionowego montażu. Łączymy te wszystkie elementy i właśnie to stanowi każdą rakietę nośną.
We put all these pieces together and that's what actually comprises each booster.
How much time do you
Ile czasu potrzeba na połączenie tego?
Okay, so all the boosters, they can
Wszystkie rakiety nośne można połączyć w około 2 miesiące. Jeśli naprawdę musimy to zrobić szybko, możemy to zrobić szybciej. Ale tyle czasu potrzebujemy, aby wszystko było w porządku. Zespoły nade mną i obok mnie pracują nad tym rozwiązaniem. Moim zadaniem jest skupić się na budowie rakiet i my uwielbiamy to robić. Dajcie nam wyzwanie, by dotrzymać terminu. A my go dotrzymamy. Powiedział pan, że pana zadaniem jest budowanie rakiet. Brzmi to dla mnie bardzo skomplikowanie. Co to znaczy budować rakiety? Dla mnie, jako integratora i współpracownika, oznacza to, że zespoły wiedzą, jak budować rakiety. Gdy napotkają wyzwanie, chcą zrobić coś inaczej lub coś nie pasuje, wchodzimy do akcji i upewniamy się, że zespół dobrze współpracuje. Dbamy o to, aby wszystkie głosy w zespole zostały usłyszane. Razem dochodzimy do rozwiązania wyzwania. Wdrażamy wyzwanie i obserwujemy, jak zespół wykonuje pracę.
We implement the challenge and we watch the team do an excellent job.
So what is the biggest
Jakie jest największe wyzwanie?
Biggest challenge is working with people. No.
Największe wyzwanie to praca z ludźmi. Nie. Największe wyzwanie to właśnie to, co powiedziałem wcześniej. Upewnienie się, że w późnych godzinach, w środku nocy, ludzie czasami są zmęczeni, robią się głodni. Jesteśmy emocjonalnymi istotami, mamy emocje. Ważne jest, aby fakty były na stole i żebyśmy nie dali się ponieść emocjom. Musimy zachować zimną krew i dojść do rozwiązania. To jest największe wyzwanie. Czy pracował pan w NASA, gdy Atlantis po raz ostatni leciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną? Budowałem rakiety. Tak, byłem tutaj. Budowałem SRB, stałe rakiety nośne. Nazywaliśmy je RSRM wtedy. Pracowałem także przy zewnętrznym zbiorniku promu. Pytam, ponieważ dla mnie to emocjonalne. Byłam tu wtedy, to było w 2011 roku. Czy budowanie nowych rakiet, ta nowa przygoda jest dla pana ekscytująca i sentymentalna również?
Exciting and sentimental also.
Yeah, I can't tell you how exciting this is.
Nie da się tego wyrazić, jak bardzo jest to ekscytujące. Jest to emocjonalne. Kocham tę pracę i kochałem ją podczas pracy nad wahadłowcami. Kocham ją dzisiaj. Dziękuję temu krajowi za możliwość ciągłego budowania rakiet, podróżowania w kosmos i eksploracji.
that program.
Czym różni się praca nad tamtym programem, a nad tym programem? W moim przypadku różni się, ponieważ jestem młody. Nie widziałem początku programu wahadłowców, nie uczyłem się tych lekcji od początku. Widziałem koniec programu promów. Teraz widzę początek nowego programu, nowej ery. To ekscytujące, ponieważ kiedyś chciałem urodzić się wiele dekad wcześniej, aby móc wziąć udział w pierwszym lądowaniu na Księżycu. Jestem szczęśliwy, że mogę być częścią lądowania na Księżycu, które robimy teraz.
Thank you, sir.
No i tu muszę też od razu zaznaczyć, że do obu tych miejsc, w których powstawały nagrania, turysta nie wejdzie. Nie ma takiej możliwości. Dziennikarz z ulicy też sobie nie wejdzie. Trzeba cały proces akredytacyjny przejść, no mieć przepustki, wejściówki, bo zanim w ogóle tam mogłem wejść na ten teren, to musiałam odebrać przepustkę. Robili mi zdjęcia, sprawdzali mnie. No w ogóle tam, no cały taki duży proces. Ale polecam tutaj przy okazji, jak o tym opowiadam, turystyczną część Kennedy Space Center. On jest otwarty we wszystkie dni w roku, bez wyjątku, nawet w Boże Narodzenie, nawet w Nowy Rok. Także to jest naprawdę wielka, wielka atrakcja. Te atrakcje odwiedza rocznie 1,5 miliona turystów z całego świata. Tutaj można zobaczyć od samego początku, jak wyglądał amerykański podbój kosmosu. Odbyć taki lot na orbitę na pokładzie wahadłowca. Oczywiście to jest w symulatorze, ale to jest w grupie tam takiej większej osób. No i rzeczywiście można poczuć tę energię, jaka jest wytwarzana przy starcie. No wiadomo, że nie taką samą, ale no czuję się to. Fajne to jest. Ja leciałam tym symulatorem, naprawdę polecam. Jest to super, super doświadczenie. I no jeżeli będziecie się decydować, to trzeba się nastawić, że wycieczka do Kennedy Space Center trwa cały dzień. Ona jest podzielona na kilka etapów i ja odbyłam tak prywatnie, kompletnie prywatnie taką wycieczkę 2 razy. I myślę, że jeszcze 3 raz kiedyś się też wybiorę, bo to jest super. W każdym razie największą atrakcją w Kennedy Space Center bez wyjątku jest wahadłowiec Atlantis, który jako ostatni z floty amerykańskich orbiterów poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną w lipcu 2011. Ten wahadłowiec, czyli Atlantis, w swoją pierwszą podróż poleciał w 1985 i w sumie odbył 33 misje. Dzisiaj, obecnie, Atlantis jest eksponowany w takim specjalnym, kosmicznym, kilkupiętrowym pawilonie na terenie Kennedy Space Center, dzięki czemu można podziwiać wahadłowiec z różnych perspektyw i z różnych poziomów, z dołu, z góry, z boku, na wprost. I co jest ciekawe, Atlantis jest otwarty, drzwi cargo są otwarte, a wahadłowiec jest nachylony pod kątem 43,2 stopnia. Nigdzie wahadłowiec nie jest prezentowany tak jak tutaj, czyli pod takim identycznym kątem jak latał. Na przykład wahadłowiec Discovery, który jest prezentowany w Muzeum Lotnictwa i Kosmosu pod Waszyngtonem, jest również do zobaczenia, ale on po prostu stoi, można dookoła niego chodzić. On nie jest tak podwieszony, nie jest w locie, także dla mnie to było ciekawe zobaczyć wahadłowiec w Waszyngtonie, który jest zamknięty, a w Kennedy Space Center w locie. To jest zupełnie inne doświadczenie, super, super to wygląda. I dzięki właśnie temu, że Atlantis jest podwieszony i on jest podwieszony pod kątem, w tym pawilonie bez okien, z ciemnymi ścianami i z odpowiednim oświetleniem, on wygląda tak, jakby był w locie. Widać dokładnie też, jak orbiter wygląda w środku, poza kabiną, w której siedzi załoga, ale kabinę można również obejrzeć z bliska, ponieważ w pawilonie znajduje się odtworzona z detalami makieta. Polecam, polecam, szczerze polecam tę wycieczkę w czasie wizyty na Florydzie. Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA, a dokładnie Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, powstała w 1958 roku. W tamtych czasach o tym, co się dzieje w NASA, można było jedynie przeczytać w gazetach lub dowiedzieć się czegoś w radiu lub telewizji. Jednak wraz z rozwojem nowoczesnych technologii wszystko się zmieniło, a zwłaszcza kiedy światem zawładnęły media społecznościowe. I NASA bardzo, ale to bardzo wykorzystuje media społecznościowe do promowania swojej działalności. Istnieje nawet coś takiego, co nazywa się NASA Social. I tutaj chcę wam chwileczkę o tym powiedzieć, bo może niektórych z was to zaciekawi. To jest program dla osób, które obserwują agencję w mediach społecznościowych. No we wszelkich to może być Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. I które udostępniają treści NASA na własnych kontach. Co z tego mają? Najlepsi mają możliwość uczestniczenia w imprezach organizowanych przez NASA, jak również otrzymywania akredytacji uprawniających na przykład do obserwowania startu rakiet. Ja byłam tam jako dziennikarka, ale również osoby, które działają w mediach społecznościowych, które tak mocno się angażują w publikowanie takich treści, także mają szansę. Także może wśród moich słuchaczy są osoby, które chciałyby spróbować swoich sił, no to zgłębiajcie możliwości NASA Social. Jeżeli wpiszecie w Google NASA Social, to po prostu od razu zobaczycie tę stronę. NASA ma ponad 500 kont, odrębnych kont w mediach społecznościowych różnych. Także no każdy może być częścią programu NASA Social, również cudzoziemcy, co jest ważne. Natomiast zanim ktokolwiek zostanie zaproszony do programu, a potem na jakieś wydarzenia, które są organizowane przez NASA, no musi już publikować na swoich kanałach treści agencji. Także tutaj tyle, jeżeli chodzi o ten wątek. I chciałabym jeszcze poruszyć jeden w dzisiejszym odcinku. Wątek kobiet w agencji. Polecam przy okazji film Ukryte działania. Jeśli nie widzieliście, angielski tytuł oryginalny to jest Hidden Figures. Film powstał na podstawie prawdziwej historii. To jest film o wybitnie uzdolnionej Afroamerykance Katherine Johnson. Ona już nie żyje, ale doczekała filmu. I to jest o tym, jak ona dostaje pracę w NASA. Jest matematyczką i prowadzi wyliczenia, które mają pomóc w wysłaniu człowieka w kosmos, a potem w sprowadzeniu go na Ziemię. No ale ona musi zmagać się z uprzedzeniami rasowymi. No, to jest taki okres. I Katherine Johnson, która w filmie Ukryte działania biega do innego budynku, by skorzystać z toalety dla czarnoskórych kobiet i traci na tym mnóstwo czasu oraz jest ignorowana przez inżynierów mężczyzn, została w 2015 roku odznaczona prezydenckim medalem wolności, najwyższym cywilnym odznaczeniem w NASA, i medal wręczył jej osobiście w Białym Domu Barack Obama. John Glenn, pierwszy Amerykanin w kosmosie, ufał Katherine Johnson bezgranicznie. Mówił: zadzwońcie do niej i jeśli powie, że komputer ma rację, zgadzam się. To jest taki okres, kiedy zaczynają tam pojawiać się te komputery w NASA i Glenn zażyczył sobie, by to właśnie ona, Katherine Johnson, dwukrotnie sprawdziła wyliczenia komputera, które dotyczyły jego bezpiecznego powrotu na Ziemię. Tu jeszcze przy okazji powiem, że powstało kilka lat temu nowe centrum obliczeniowe NASA, które jest zlokalizowane w Virginii, w stanie Virginia, gdzie powstawały wszystkie wyliczenia przed pierwszymi lotami kosmicznymi, nazwano jej imieniem. I w dniu tej ceremonii, to było we wrześniu 2017 roku, Katherine Johnson miała 98 lat. Doczekała. Tak jak mówiłam, już nie żyje. I wracam oczywiście teraz już do samego Kennedy Space Center, do tego dnia, kiedy tam byłam. Tam na miejscu rozmawiałam z inną kobietą, z Jeanette Silva-Collins, która pracuje przy programie Artemis II. To posłuchajmy tej rozmowy.
What is your role in the program?
Jaka jest pani rola w programie? Moja rola polega na tym, że mamy w programie biuro tutaj, które działa jako biuro na miejscu, lokalnie w KSC, zajmuje się wszystkimi operacjami i testami rakiety. Pracuję w tym biurze jako zastępca kierownika oraz lider do spraw integracji. Zarządzam zespołem, mamy różne osoby odpowiedzialne za poszczególne elementy, takie jak rdzeń, rakiety nośne. Każda z tych części rakiety ma swojego przedstawiciela. Zarządzam tym zespołem i reprezentuję program lokalnie. Jeśli pojawiają się problemy lub sprawy wymagające reprezentacji, jestem na miejscu i to ja się tym zajmuję.
Co
jest najtrudniejsze w tym programie? Najtrudniejsze jest to, że problemy, z którymi się mierzymy, nie są łatwe. Gdyby były łatwe, każdy mógłby je rozwiązać, lecz wymagają kreatywnych rozwiązań. Często pojawiają się różne opinie i trzeba zadbać, aby każdy został wysłuchany, znaleźć najlepsze rozwiązanie i sprawić, by cały zespół zgodził się na nie. Czy zauważyła Pani, że więcej kobiet pracuje w NASA, podejmuje takie prace?
NASA, more women take jobs like that.
Yes, I have seen.
Tak, widzę, że coraz więcej kobiet pracuje tutaj. Pracuję w tym centrum kosmicznym od 2008 roku i zauważyłam dużo więcej kobiet w inżynierii oraz na stanowiskach kierowniczych. To jest dla mnie inspirujące widzieć silne kobiety, które mają dobre pomysły, są mądre i cenione.
Women that are strong and they have good ideas, they're smart, and they're valued.
Do you remember space shuttle missions?
Czy pamięta Pani misję wahadłowców? Tak, pracowałam tutaj w czasie misji wahadłowców. Nie byłam w programie Space Shuttle, ale pracuję tutaj od czasów wahadłowców. Czy porównanie programu wahadłowców do programu Artemis jest dla Pani sentymentalne? Tak, istnieją podobieństwa. Rakiety są podobne do tych, które mieliśmy wcześniej, choć zostały zmodyfikowane, ponieważ pojazd jest większy. Silniki są takie same jak za czasów wahadłowców. Jest podobnie. Czy budowanie wszystkiego w programie wahadłowców i teraz jest takie samo? Z mojej perspektywy, kiedy zaczynałam pracę dla NASA, program wahadłowców był już dobrze naoliwioną maszyną. Wszyscy wiedzieli, co robią, był dobrze ustabilizowany. Trudno porównać coś takiego z programem, który dopiero zaczynamy. Oczywiście korzystamy z tej bazy wiedzy i na niej budujemy, ale to nowy program i wszyscy się uczymy i z każdym krokiem stajemy się lepsi.
Build on it, but it's a different program and we use that knowledge, but we have to still realize that this is new and we're all learning and we're all getting better each time, and so just building on that.
Thank you so much.
All right, thank you.
Ja czekam na misję Artemis naprawdę z emocjami, z ekscytacją, no z takim też, już chciałabym, żeby to już było za rok, no ale czas szybko leci. No muszę powiedzieć, że bardzo chciałabym zobaczyć na przylądku Canaveral przyszłoroczny start. Jeśli wszystko się ułoży jak trzeba, to na pewno będę chciała udać się na przylądek, zdobyć akredytację i być tam na miejscu, w tym obszarze, na który są dopuszczeni dziennikarze. To się nazywa press site. Tam jest cała infrastruktura przygotowana dla nas. Jest ten taki wielki zegar, który odlicza to, co przed startem widzimy, jak on idzie. Był taki moment, jak Atlantis miał wystartować, że on się zatrzymał na chwilę, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Czy wstrzymają start, że nie będzie, czy przełożony, czy jakaś usterka. No w każdym razie to właśnie przy tym zegarze wtedy dziennikarze mają możliwość, żeby stać. To jest kilka kilometrów ciągle od platformy startowej, ale tam jest widok bardzo dobry, także bardzo bym chciała w przyszłym roku tam się znaleźć, jeżeli się uda. A jeżeli się nie uda, jeżeli tak się wszystko potoczy, że nie będzie możliwości, żeby pojechać, nie mówię nawet o akredytacji, bo jeżeli nie dostałabym akredytacji, nie byłoby możliwości z samego terenu NASA, to tak jak mówiłam, można oglądać ten start z przylądka Canaveral z bardzo wielu miejsc i ciągle świetnie to będzie wszystko widać. Natomiast no, to jest ogromne przeżycie i chciałabym być tam na miejscu. A jak się nie uda, to oczywiście będę oglądała w telewizji, rzecz jasna. I dlatego chcę wam tutaj zaprezentować przy okazji fragment naszego audiobooka Ameryka i my, właśnie z rozdziału na temat startów wahadłowców.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5... Liftoff of Space Shuttle Atlantis.
3, 2, 1, liftoff. Misja wahadłowiec. Marzenie zobaczyć start. Słyszałam o wibrowaniu w klatce piersiowej, o ścisku, jaki się w niej czuje, ale nie doświadczyłam tego tak mocno za pierwszym razem, jak za drugim. Grunt pod nogami drżał wprawdzie delikatnie, lecz nie da się tego porównać z sytuacją, kiedy wszystko zaczyna się chwiać zupełnie tak samo, jak podczas trzęsienia ziemi w Waszyngtonie. Tym razem dało się wyczuć ogromną energię, która kumulowała się w oddali. W oddali, za Banana River, startował wahadłowiec. Amerykański prom kosmiczny Discovery wyruszał w swoją 15-dniową podróż na Międzynarodową Stację Kosmiczną, a ja oglądałam to na własne oczy. Nie zrobiłam wówczas ani jednego zdjęcia. Paweł robił. Chciałam przeżyć każdą sekundę tego momentu, o którym rozmyślałam tak wiele razy na kanapie mojego szczecińskiego mieszkania. Wtedy z laptopem na kolanach surfowałam po stronie NASA, oglądając dziesiątki razy filmy wideo ze startami amerykańskich wahadłowców. Teraz stałam na przylądku Canaveral, patrzyłam, jak prom kosmiczny odrywa się od platformy startowej i wycierałam z policzków łzy. To były łzy szczęścia. Zobaczenie startu wahadłowca było jednym z moich największych marzeń, ale była to jedna z tych rzeczy, o których się myśli, to tak mało realne. Nie robiłam nic w tym kierunku, żeby moje marzenie spełnić. Nie miałam żadnych planów, nie oszczędzałam na ten cel pieniędzy, nie próbowałam nawet w jakikolwiek sposób przybliżyć się do celu. Ot, rozmyślałam sobie o wyprawie, oglądając po raz enty wideo ze startem wahadłowca i tyle. Czasem zastanawiam się, dlaczego w ogóle marzyłam o czymś takim jak widok wahadłowca rozpoczynającego swą podróż w kosmos i sama do końca nie znam odpowiedzi na to pytanie. Byłam jeszcze dzieckiem, kiedy w 1986 roku prom kosmiczny Challenger rozpadł się kilkadziesiąt minut po starcie z przylądka Canaveral na Florydzie. Widziałam moment katastrofy w telewizji. Pamiętam, jak w dzienniku o 19:30 pokazywano ten film przez kolejne dni, a potem fragmenty błękitnych skafandrów astronautów, które znaleziono gdzieś w polu. To chyba wówczas zaczęła rodzić się moja ciekawość, która przeszła potem w fascynację wahadłowcami. Jako dziecko chętnie oglądałam dziennik telewizyjny. Być może już wówczas nieświadomie ciągnęło mnie w stronę newsów i informacji. Urodziłam się w latach 70. Przeżyłam czasy pustych półek w sklepach, kartek na żywność, gołych ścian i pustego mieszkania, bo nie można było kupić mebli. Pamiętam kolejki za zimowymi butami i ludzi obwieszonych wieloma rolkami upolowanego szarego papieru toaletowego związanego sznurkiem. Pamiętam też doskonale czasy, kiedy telewizja oznaczała tylko dwa programy, pierwszy i drugi, które były nudne. W moim domu zawsze oglądało się dziennik telewizyjny o 19:30. Siłą rzeczy ja też zasiadałam przed telewizorem. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że kiedyś w życiu zobaczę na żywo start dwóch wahadłowców. Nie sądziłam nawet, że kiedykolwiek pojadę na przylądek Canaveral, który wtedy był dla mnie miejscem na końcu świata. Wydawało mi się to tak mało realne, że gdy w kwietniu 2010 roku patrzyłam, jak prom kosmiczny Discovery odrywa się od platformy startowej, musiałam zapytać Pawła, czy ja to naprawdę widzę na własne oczy. A potem rok później zobaczyłam start i lądowanie promu Atlantis. To była ostatnia misja wahadłowca w dziejach NASA, a ja obserwowałam ten historyczny moment z bliska. Nie zapomnę tego do końca życia. To co? Jedziemy na przylądek Canaveral? Mieszkaliśmy w USA od kilku miesięcy. Oswajaliśmy się powoli z nowym życiem, organizując sobie pracę i czas poza nią. Wolne dni spędzaliśmy najczęściej w Nowym Jorku. Miasto wciągnęło nas bez reszty i nie widzieliśmy problemu w tym, żeby jechać samochodem 5 godzin, by móc pokręcić się po Manhattanie. Byłam więc zaskoczona, kiedy któregoś dnia mój mąż zapytał, kiedy jest najbliższy start wahadłowca? Paweł nie był wówczas jakimś wielkim fanem promów kosmicznych. Wprawdzie rzucił czasem okiem na telewizor, gdy ja byłam do niego przyklejona, oglądając kolejną transmisję w NASA TV. Amerykańska Agencja Kosmiczna ma swój kanał telewizyjny i jest on dostępny w ofercie amerykańskich kablówek. Na kilka dni przed rozpoczęciem startu promu kosmicznego w NASA TV było mnóstwo relacji z przylądka Canaveral. Pokazywano, jak wahadłowiec jest transportowany z hangaru na miejsce startu, jak przygotowują się astronauci, w jaki sposób sprawdza się sprzęt. Wszystko można było zobaczyć. Oglądałam ten kanał namiętnie. Kiedy więc padło pytanie o datę startu, od razu odpowiedziałam, że za miesiąc, w czasie świąt wielkanocnych. Co ty na to, byśmy pojechali na Florydę i zobaczyli ten start? Zapytał Paweł. Byłam oszołomiona, ale też przerażona. Jasne, że bardzo chciałam. To przecież było moje wielkie marzenie. Lecz fakt, że coś, czego tak bardzo pragnęłam, stawało się w pewien sposób realne, napawało mnie nieokreślonym lękiem. Dowiedz się co i jak, czy w ogóle nas tam wpuszczą. Jeśli możemy to zobaczyć, to jedziemy. Zarządził mój mąż.
No, to jest tylko 5-minutowy fragment pochodzący z audiobooka Ameryka i my, który stworzyłam wspólnie z moim mężem Pawłem Żuchowskim. No, znacie go z podcastu. Ten audiobook ma w sumie 7 godzin i 45 minut. 7 godzin i 45 minut słuchania. Można go kupić na www.amerykaimy.pl. Polecam. Po prostu spędzicie ciekawie kilka godzin w amerykańskim klimacie. Mam nadzieję, że dzisiaj Was zainteresowałam również takimi tematami kosmicznymi, programem Artemis, nawet jeżeli do tej pory jakoś tam te tematy Wam gdzieś umykały, albo może zupełnie nie patrzyliście na nie przychylnym okiem, to może po tym odcinku chętniej będziecie również spoglądać w stronę Księżyca, w stronę gwiazd i w stronę tematów, które wiążą się właśnie z amerykańskim programem kosmicznym. To tyle na dziś. Słyszymy się w kolejny wtorek. Do usłyszenia!